Dzieje Apostolskie, 17 rozdział i przeczytajmy od wersetu 16 do 34, czyli do końca rozdziału. Paweł przybywa do Aten. Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś, zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc, czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł, mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy, Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. To jest Boże Słowo. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Twoje Słowo jest żywe, jest skuteczne. Dziękujemy Tobie, że to Twoje Słowo oddaje historię, to co się wydarzyło. Między innymi, Panie, Księga Dziejów Apostolskich jest taką księgą, która informuje nas, Panie, o tym, co się dokonywało po tym, jak Jezus wstąpił do nieba. Jak Ewangelia była głoszona od Jerozolimy po Samarię, aż po krańce ziemi. Panie, dziękujemy Tobie, że możemy to czytać, możemy widzieć, rozumieć i, Panie, możemy z tego się uczyć. I niech to Słowo będzie, Panie, żywe w naszych uszach, w naszych sercach, umysłach przez Ducha Świętego, Panie. Prosimy Cię, pomóż nam zrozumieć to Słowo. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałbym, abyśmy się skupili na trzech ostatnich wersetach, które przeczytaliśmy. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł pośród nich, lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. Boże Narodzenie i Wielkanoc to dwa najważniejsze święta chrześcijańskie. Oczywiście Wielkanoc, jeżeli możemy stopniować, jest najważniejszym świętem. Śmierć i zmartwychwstanie to jest centrum, można powiedzieć, Bożego Słowa. W związku z tym jest to centralne wydarzenie. W związku z tym jest to najważniejsze. Oczywiście nie umniejszając znaczenia Bożemu Narodzeniu, które też jest ważne. Pamiątka śmierci i zmartwychwstania Jezusa ma ogromne znaczenie dla naśladowców Chrystusa. Można zadać sobie pytanie, czy słusznie, czy jest dla tego jakieś uzasadnienie. Niewątpliwie zmartwychwstanie jest dla wielu ludzi kwestią bardzo kontrowersyjną. Dla wielu jest to niepotrzebne robienie szumu. Po co robić szum o nic? Przecież to się nie wydarzyło. Nie ma czegoś takiego jak zmartwychwstanie, ponieważ nauka dzisiaj mówi nam, że zmartwychwstanie jest niemożliwe. Nauka nie potwierdza zmartwychwstania, w związku z tym to, czego nauka nie potwierdza, musimy odrzucić w sposób kategoryczny. Dzisiaj nauka mówi nam, w co mamy wierzyć, a w co nie. Nauka mówi nam, co jest trendy, prawda, a co jest passé. Nie chcę powiedzieć, że nauka jest zła, czy że naukę należy odrzucić. Nie jestem wrogiem nauki i Bóg nie jest wrogiem nauki. Ale trzeba jasno powiedzieć, że nauka ma swoje ograniczenia i nie jest w stanie wszystkiego wyjaśnić. W związku z tym nie możemy się do niej odnosić tak, jakby była Bogiem, jakby mogła wszystko zweryfikować. Tak, jakby mogła wszystko rozstrzygnąć. Nie, nauka ma swoje ograniczenia. I widzimy dzisiaj mnóstwo ludzi, ateistów, którzy mocno podkreślają to, że wiara w Boga, wiara w zmartwychwstanie jest głupotą. Jest czymś niedorzecznym. Tak jest dzisiaj. Tak jest dzisiaj. A jak było w przeszłości? Jak było w czasach bliższych Jezusowi? Czy było inaczej? Czy gdy wieść o zmartwychwstaniu docierała do Żydów, do pogan, to czy oni nie byli tak naukowi i od razu słysząc tą Ewangelię przyjmowali ją, padali na kolana i wyznawali Jezusa swoim Panem? Fragment, który dzisiaj omawiamy, pokazuje nam reakcję ludzi, którzy żyli w czasach Jezusa, czy w czasach zaraz po Jezusie. Paweł przybył do Aten. Ateny były czołowym miastem greckim, były ośrodkiem kultury. Oczywiście wiemy, że w tamtym czasie Ateny były częścią Cesarstwa Rzymskiego. Niemniej jednak kultura grecka miała ogromny wpływ na Cesarstwo Rzymskie. Ciągle możemy mówić o kulturze greckiej, która panowała w Cesarstwie Rzymskim. Tekst mówi nam, że Paweł, kiedy przybył do Aten, wychodził do ludzi i rozmawiał. Z kim rozmawiał? Tekst mówi nam, że z filozofami, z epikurejczykami i stoikami. Ci filozofowie byli ludźmi, którzy szukali mądrości. Przecież kultura grecka, można powiedzieć, charakteryzuje się dążeniem do mądrości, szukaniem mądrości. Kultura grecka wydała wspaniałych ludzi. Wspaniałych filozofów, wspaniałych naukowców, matematyków. Tales z Miletu, Pitagoras, Sokrates, Arystoteles i wielu, wielu innych. Miasto, można powiedzieć, kultura przodująca w nauce, naukowa, matematyka, astronomia. Wspaniałe odkrycia, prawo Pitagorasa. Dobrze? Prawda? To wszystko dzisiaj tego się uczymy w szkołach. Ale z drugiej strony Paweł mówi nam, że Ateny było miastem pogrążonym w bałwochwalstwie. To do takiego stopnia, że to powodowało niepokój, jego irytację Pawła. Liczne świątynie dla różnych bogów, dla różnych bożków. Ci bogowie byli przedstawiani za pomocą różnych figur, rzeźb, obrazów. Ludzie czcili te figury, te obrazy, składali ofiary im. Więc widać taki kontrast, jaki się rysuje pomiędzy tym z jednej strony naukową kulturą, a z drugiej strony bardzo zanurzoną w bałwochwalstwie. I do takiego miasta przybył Paweł. I tak jak miał w zwyczaju, głosił tam Ewangelię. Tak jak miał w zwyczaju, najpierw poszedł do swoich, czyli do Żydów, do synagogi i tam głosił Chrystusa. ale też widząc to bałwochwalstwo dookoła niego, wychodził też na rynek, gdzie można powiedzieć odbywało się całe życie kulturalne. Tam przychodzili ludzie, tam wysłuchiwali różnych wieści, które różni ludzie, różni kupcy przynosili z różnych części świata. Paweł rozmawiał z nimi, głosił im Jezusa i zmartwychwstanie. Łukasz, autor Księgi Dziejów Apostolskich, odnotował, czy przekazał nam to, co Paweł, o czym Paweł mówił. Ponieważ ta wiadomość, ta nauka, którą Paweł głosił, nie dawała im spokoju, więc zaprosili Pawła, żeby przyszedł przed Areopag, przed Radę miasta i żeby tam wyłożył swoją naukę. I mamy 10 wersetów, które pokazują nam, co Paweł mówił, co Paweł zwiastował. One są tylko, można powiedzieć, są punktami. Nie jest to faktyczna przemowa Pawła, ponieważ gdyby to była faktyczna przemowa Pawła, to trwałaby tylko kilkadziesiąt sekund. Nam zajmuje przeczytanie tych wersetów kilkadziesiąt sekund. W związku z tym są to tylko główne myśli, główne punkty, które Paweł ma. Tak jak w dzisiejszych prezentacjach. Nie wiem, czy ktoś z was uczestniczy w prezentacjach jakichś multimedialnych, ale jak jest prezentacja robiona, to autor tej prezentacji zwykle nie umieszcza wszystkiego, co chce powiedzieć w prezentacji, tylko umieszcza główne punkty, żeby te główne punkty zostały zapamiętane. Tak samo tutaj Łukasz. Nie jest to, prawda, prezentacja multimedialna XXI wieku, ale umieszcza tylko główne punkty w tych 10 wersetach, które Paweł poruszył. Paweł przedstawiał argumentację też tego, więc jego faktyczna mowa trwała dużo dłużej. O czym mówił Paweł Ateńczykom? Patrząc na te 10 wersetów, widzimy, że Paweł mówi im o Bogu, którego nie znają, a który jest stworzycielem świata. Mówi o tym, że Bóg podtrzymuje świat. Mówi, że Bóg rządzi światem i każdemu narodowi wyznacza czas i granice zamieszkiwania. Paweł mówi im, że Bóg jest ojcem ludzkości, która jest stworzona na jego podobieństwo, więc nie można Boga przedstawiać za pomocą jakichkolwiek rzeźb, figur czy czegokolwiek, co jest wytworem ludzkiej wyobraźni. Potem mówi, że Bóg jest sędzią świata i ten sędzia, ten Bóg wzywa wszystkich ludzi do upamiętania się, ponieważ Bóg wyznaczył dzień, kiedy będzie sądził wszystkich ludzi. Będzie ten sąd odbywał się poprzez człowieka, którego Bóg ustanowił przez wskrzeszenie go z martwych. I wiemy, że to chodzi o Jezusa Chrystusa. I to, co Paweł przedstawił, jest określone jako kerygmat, jako wzór nauczania apostolskiego, który prezentuje podstawowe elementy nauczania chrześcijańskiego. Kerygmat, wzór. Takim samym kerygmatem posługiwał się Piotr oraz wszyscy inni apostołowie. Gdybyśmy wzięli Księgę Dziejów Apostolskich i wycięli te fragmenty, które pokazują, gdzie Paweł, Piotr głosili Ewangelię i byśmy porównali ze sobą, to byśmy zobaczyli, że one wszystkie się pokrywają. Że każda z tych mów, każda z tych prezentacji Ewangelii ma te same punkty. Oczywiście one mogą się różnić w punkcie lub w dwóch, ponieważ był inny kontekst zwiastowania. Czasami było zwiastowanie do Żydów, a to wymagało troszeczkę innego podejścia niż zwiastowanie Ewangelii do pogan. Ale oni wszyscy, apostołowie, posługiwali się jednym wzorcem nauki, która zawierała podstawowe elementy przesłania chrześcijańskiego. I ten kerygmat daje nam informacje, które musimy jako chrześcijanie wierzyć, żeby dostąpić odpuszczenia grzechów w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeżeli popatrzymy na to, co mówił Paweł, to zmartwychwstanie jest elementem tego wzorca, tego kerygmatu. W związku z tym jest to rzecz kluczowa nie tylko dla Ewangelii, ale jest to rzecz kluczowa do tego, by człowiek mógł dostąpić zbawienia od grzechów, z grzechów. Wiara w zmartwychwstanie. Bez wiary w zmartwychwstanie nie można być zbawionym. Można sobie zadać pytanie, dlaczego zmartwychwstanie jest podstawową nauką chrześcijańską, która jest zgłoszona za każdym razem, kiedy apostołowie szli do różnych miejsc. Przecież ona jest tak kontrowersyjna. Dla nas dzisiaj, dla wielu ludzi dzisiaj jest kontrowersyjna, więc po co mówić, po co wychodzić z tym, co jest kontrowersyjne? Lepiej wyjść z tym, co ludzie chętnie przyjmują, a nie od razu stawiać bariery, czy też narażać się na pośmiewisko. Dlaczego zmartwychwstanie jest umieszczone w kerygmacie? Zmartwychwstanie ze wszechmiar nie jest czymś normalnym. Tu chyba się zgodzimy. Nie jest czymś normalnym. Nie jest to coś, co się zdarza na co dzień. Ale oczywiście Pismo Święte, Stary i Nowy Testament daje nam przykłady ludzi, którzy zostali wzbudzeni z martwych lub ludzi, którzy wzbudzali z martwych. Eliasz modli się o syna kobiety z Sarepty Sydońskiej, który zmarł. I Bóg wysłuchuje jego prośby. Elizeusz wzbudza syna Szunamitki. Człowiek wrzucony do grobu Elizeusza styka się z jego ciałem. Powstaje do martwych. To był martwy, powstaje z martwych, a to był martwy człowiek. Jezus przywraca do życia Łazarza. Jezus przywraca do życia córkę Jaira, który był przełożonym w synagogi. Jezus uzdrawia, czy wzbudza z martwych młodzieńca z Nain. Dzieje apostolskie pokazują Piotra, który modli się o Tabitę i wzbudza ją z martwych. I w końcu Paweł wzbudza Eutychusa, który słuchając mowy Pawła spadł z piętra i się zabił. Jak widać, nie jest to wiele przykładów, ale są przykłady zmartwychwstania. Można jeszcze dodać jedno zmartwychwstanie, które będzie miało miejsce w dniu sądu ostatecznego. Ale jest jeszcze jedno zmartwychwstanie, które jest szczególne i które różni się od wszystkich innych zmartwychwstań, które Pismo Święte nam przedstawia. Wiadomo, o kogo chodzi. O Jezusa Chrystusa, o Jego zmartwychwstanie. Wszystkie inne zmartwychwstania, o jakich czytamy w Piśmie Świętym, są zmartwychwstaniami, w których udział bierze jakiś pośrednik. Jest, można powiedzieć, jakieś medium. Człowiek, który pośredniczy między Bogiem a człowiekiem, pomiędzy, można powiedzieć, życiem a śmiercią. Kiedy zmarł syn kobiety z Sarepty Sydońskiej. Ona przyszła do Eliasza. Eliasz się modlił i Bóg wysłuchał jego prośby i ten syn został wzbudzony z martwych. Każdy inny przykład. Łazarz. Jezus przyszedł, powiedział: Łazarzu, wyjdź. Ale jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa, to nie ma takiego pośrednika. Jezus powstaje do życia bez udziału jakiegoś innego medium. Nikt nie przyszedł do grobu Jezusa, nikt nie odwalił kamienia i nie powiedział: Jezusie, mówię Ci, wstań i wyjdź z tego grobu. Nikt nie ujął Jezusa za rękę i nikt nie wołał się do Boga Ojca, żeby On przywrócił życie Jezusowi. Tak się nie stało. Kiedy kobiety przyszły w niedzielę rano do grobu, żeby usługiwać temu ciału, czy też przyniosły balsam, żeby go natrzeć tym balsamem, zobaczyły odrzucony kamień od wejścia i zobaczyły dwóch aniołów, którzy powiedzieli: nie ma go tu, ale wstał z martwych. Tak jak gdyby chcieli powiedzieć, że Jezus sam z siebie powstał z martwych. Nie było żadnego pośrednika, On sam stał. Oczywiście wiemy, że z jednej strony Bóg wzbudził go z martwych, ale z drugiej strony jest powiedział, że On ma moc dać życie i ma moc je wziąć. W związku z tym On sam bierze to życie. I to musi zrodzić nas pytanie, kim jest ten Jezus? Że powstaje z martwych, że sam z siebie wstaje z martwych, że śmierć go nie zatrzymała. Kim jest? Kim jest Jezus? Gdyby nie zmartwychwstanie, w ogóle dzisiaj byśmy o Jezusie nie mówili, nie wspominali. Gdyby Chrystus nie powstał z martwych, nie mielibyśmy okazji do przypominania sobie o Jego śmierci i zmartwychwstaniu, ponieważ nie byłoby powodu. byłby normalnym człowiekiem każdy inny, który zmarł. Każdy człowiek musi umrzeć. Ale ponieważ Jezus zmartwychwstał, sam z siebie można powiedzieć, to musi zrodzić pytanie, kim on jest, że nawet śmierć nie jest w stanie go zatrzymać. Paweł zna odpowiedź. Paweł wie, że Jezus jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Paweł wie, że w imieniu Jezusa jest odpuszczenie grzechów dla każdego, kto wierzy. Dlatego też przyszedł do Aten i odważnie głosił Chrystusa. I nic nie było go w stanie powstrzymać, by tego nie robić. Jego życie, życie Pawła było misją zwiastowania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Dlaczego to robił? Z powodu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Paweł zobaczył tego, który był martwy, który był umarły, a żyje. Na własne uszy słyszał jego głos. Spotkanie z Jezusem, z tym, który został wcześniej ukrzyżowany, zmieniło jego życie o 180 stopni. Z prześladowcy Paweł stał się naśladowcą. Zmartwychwstanie robi różnicę. Uczyniło różnicę w życiu Pawła. I widzimy, że tekst mówi nam, że do pewnego momentu Ateńczycy chętnie słuchali Pawła, nie przeszkadzali mu. Ale tylko do pewnego momentu. Kiedy Paweł zaczął mówić o zmartwychwstaniu, i mówi to nie tylko o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, ale też w sensie ogólnym, o zmartwychwstaniu w ciał przed dniem sądu ostatecznego, to spowodowało reakcję ze strony Ateńczyków. Przestali słuchać. Przerwali jego przemówienie. To było koniec prezentacji Pawła. Wersety 32-34 pokazują nam, jak Ateńczycy zareagowali na kwestię zmartwychwstania. I Łukasz pokazuje nam trzy reakcje. Pierwsza grupa ludzi od razu uznała, że to, co mówi Paweł, jest śmieszne. Wyśmiali go. To, co usłyszeli, było dla nich głupstwem. W tym, co Paweł powiedział, nie było żadnej mądrości, że nie zobaczyli żadnej mądrości. Jakaś mowa o krzyżu, jakieś to jest kompletne głupstwo. Jeszcze jakieś do tego zmartwychwstanie. Paweł mówił w zupełnie inny sposób niż ci Ateńczycy byli przyzwyczajeni, ponieważ oni byli przyzwyczajeni do przemów filozofów, którzy dbali o to, żeby ich retoryka była bardzo ozdobista, można powiedzieć, też miała wiele ozdobników, żeby była wyrafinowana, żeby ich argumentacja była poruszająca, można powiedzieć, taka wbijająca gwóźdź, no nie, dobitna. A tutaj przychodzi człowiek i mówi prosto. I mówi o jakimś krzyżu, o jakimś zmartwychwstaniu. Gdzie tu jakaś mądrość? Oni w tym żadnej mądrości nie widzieli. Oni oczekiwali jakiejś solidnej, mocnej argumentacji, która będzie wyzwaniem dla ich intelektu. A Paweł przyszedł z przesłaniem o krzyżu Chrystusa, o jego zmartwychwstaniu. Więc wyśmiali go. Wyśmiali go. Nie znaleźli nic atrakcyjnego, ponieważ nie było to w ich stylu. Przemowa Pawła nie była w ich stylu. Tak jak Paweł w liście do Koryntian mówi, że gdy przybyłem do was, uznałem jedną rzecz za do zrobienia, aby zwiastować wam krzyż Chrystusa. Nie w mądrości mowy. Nie w mądrości mowy, ale w taki sposób, żeby w nich objawiała się duch i moc. Podobnie dzisiaj można zauważyć taką reakcję naukowców, którzy, gdy spotkają człowieka, innego naukowca, który powie, ewolucja, ja w to nie wierzę. Ja wierzę, że Bóg stworzył świat. To się co pojawia? Uśmieszek na ustach i od razu zlekceważenie, ponieważ nie jest, jest to nienaukowe, jest to niepolityczne. Tak samo wtedy wieść czy informacja o krzyżu i zmartwychwstaniu Jezusa taki uśmieszek spowodowało. Nie, to nie naukowe. To nie nasz standard. Wyśmiali Pawła. Ale też jest druga grupa ludzi, która nie wyśmiała Chrystusa, znaczy nie wyśmiała tego, co Paweł mówił, ale nie chcieli dalej słuchać o zmartwychwstaniu. Powiedzieli: innym razem wysłuchamy to, co masz do powiedzenia na temat zmartwychwstania. Innym razem, przenieśmy to na inny czas. Być może powodem było to, że zmartwychwstanie podważało prawdziwość ich wiary, prawdziwość ich przekonań, w które od pokoleń wierzyli. Uważali ci ludzie, Ateńczycy uważali śmierć za uwolnienie, ponieważ wierzyli w taki dualistyczny świat. Duch jest dobry, materia jest zła. Więc kiedy następuje śmierć, to następuje uwolnienie. Nie ma więcej tego zmagania się, tego dobra ze złem. Jest uwolnienie, ponieważ jest tylko duch. A kiedy przychodzi człowiek i mówi im o zmartwychwstaniu, to zupełnie dla nich nie ma sensu. Jak to? Przecież my wierzymy, że kiedy duch odchodzi, czy rozłącza się z ciałem, to kiedy człowiek umiera, to następuje uwolnienie. A ty mówisz, że jeżeli powraca do życia, to jest to dobre. Że zmartwychwstanie jest czymś ważnym. Więc to było zupełnie przeciwne ich nauce, ich rozumieniu, ich przekonaniu, wierze, którą mieli od pokoleń. I ta wiadomość, ta informacja o zmartwychwstaniu stawiała ich w niewygodnej pozycji, ponieważ oni musieli zweryfikować, czy czasem ich przekonania, ich wiara nie jest fałszywa. Czy czasem nie wierzą w kłamstwo. A nie zawsze każdy chce to robić, ponieważ czuje się wygodny w tym, gdzie jest. I widać, oni nie chcieli podjąć się tego trudu, nie chcieli zrezygnować ze swojego komfortu, nie chcieli zweryfikować tego, w co wierzyli, czy czasem ich przekonania są prawdziwe. Więc odłożyli kwestię zmartwychwstania na bok, na inny czas. Nie dali Pawłowi skończyć argumentacji dotyczącej zmartwychwstania. Ale też jest i trzecia grupa, która przyjęła, która usłyszała wieść o zmartwychwstaniu i byli tym zaciekawieni, zaintrygowani, przyłączyli się do Pawła i z pewnością wysłuchali więcej, co Paweł miał do powiedzenia, poszli za nim, uwierzyli w Jezusa Chrystusa, stali się uczniami i naśladowcami Jezusa. Więc widzimy, że tak samo jak dzisiaj, takie same reakcje, jakie są dzisiaj odnośnie zmartwychwstania, takie same były i wtedy. Nic się nie zmieniło. Tak samo wtedy dla wielu ludzi zmartwychwstanie było kwestią śmieszną. Tak samo dla ludzi zmartwychwstanie było kwestią niewygodną, ponieważ zmuszało ich do weryfikacji swoich własnych poglądów. Ale też tak samo wtedy i dzisiaj są ludzie, którzy słysząc o zmartwychwstaniu, wierzą temu przesłaniu i idą za Chrystusem. W której grupie jesteś ty? W której grupie jesteś ty? Czy jesteś w grupie, która bardziej wierzy nauce z całym jej ograniczeniem niż Bogu? Czy może jesteś w grupie, która dla wygody odsuwa od siebie kwestię zmartwychwstania, bo wiesz, że jeżeli jest to prawda, to musisz coś z tym zrobić, musisz ją przyjąć albo odrzucić. A w tej chwili czujesz wygodę, uważasz się za dobrego człowieka, za porządnego, więc nie masz potrzeby Boga. Jest ci wygodnie z tym, w co wierzysz. Ale jeżeli zmierzysz się ze zmartwychwstaniem, to już nie będzie to wygoda. To już nie będzie to strefa bezpieczeństwa, jaką sobie zrobiłeś z własnej religii, przekonań czy wierzeń. Ponieważ to zmartwychwstanie weryfikuje ciebie i twoją wiarę. Więc każdy z nas musi zająć stanowisko wobec tej kwestii. I musi być ono bardzo osobiste. Ponieważ jeżeli chcemy być zbawieni, to musimy uwierzyć w zmartwychwstanie. Sam fakt, ponieważ wielu ludzi myśli, że sam fakt, że zgadzają się z nauką Kościoła na temat zmartwychwstania, to automatycznie czyni ich ludźmi wierzącymi w zmartwychwstanie. Ale statystyki, badania statystyczne pokazują, że nie wszyscy, że jest grupa ludzi, którzy do kościoła chodzą, a w zmartwychwstanie odrzucają. Nie wszyscy ludzie, którzy zgadzają się ze zmartwychwstaniem w sposób intelektualny wyłącznie, przyjmują nauczanie Kościoła, nie weryfikując go w ogóle. Nie wszyscy ci ludzie faktycznie wierzą w swoim sercu, że Jezus żyje i że jest sędzią żywych i umarłych. Z czym wiąże się wiara w zmartwychwstanie? Jeśli wierzą, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych, to za tym idzie coś dalej, coś więcej. To znaczy, że wierzę, że Jezus jest Panem, ponieważ zmartwychwstanie to Boża deklaracja tego, że wszelka władza przeszła z rąk Ojca na ręce Syna. A jeżeli wierzę, że Jezus jest Panem, to nie mogę być obojętny wobec Niego. Jeżeli wierzę, że Jezus jest Panem, to nie mogę być obojętny wobec tego faktu. Muszę ukorzyć się przed Nim, jako przed Bogiem, jako przed Panem. Muszę się poddać pod Jego nauczanie. Muszę być Jemu posłuszny. Muszę pozwolić, aby On rządził, panował w moim życiu. Jeżeli zaś mówię, że wierzę w zmartwychwstanie, a nie poddaję się Jezusowi, nie słucham, co Jezus mówi, czego naucza, nie stosuję się do Jego słów, to tym samym mówię, że nie wierzę w zmartwychwstanie, tylko je intelektualnie przyjmuję jako pewną naukę, której nie weryfikuję. To nie jest wiara. To jest tylko pewne intelektualne przyjęcie nauki chrześcijańskiej. Tak jak na lekcji geografii na przykład. Możemy się dowiedzieć, że stolicą Czech jest Praga. Czy to coś zmienia w naszym życiu? Absolutnie nic. Mamy tylko pewną informację. Tak samo dla wielu ludzi informacja o zmartwychwstaniu jest tylko informacją, która nic nie wnosi. A tak nie powinno być. Tak Bóg tego nie zamierzył. Ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Dwie pierwsze grupy odrzuciły zmartwychwstanie, a przez to odrzuciły Chrystusa. Oni nie przyjęli zwiastowania Pawła i tym samym zamknęli sobie drogę zbawienia, jakie Bóg otworzył. To pokazuje, jak kwestia zmartwychwstania jest ważna, jak kluczowa jest. Jest to rzecz, którą jest zmartwychwstanie rzeczą, w którą człowiek musi uwierzyć, żeby być zbawionym. Bez wiary w zmartwychwstanie nie można być zbawionym, nie można dostąpić odpuszczenia grzechów. Paweł w liście do Rzymian mówi tak: bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Czyli musi być wiara w zmartwychwstanie, która powoduje, że ty wyznajesz Jezusa jako Pana. Ponieważ bez zmartwychwstania Chrystus jest tylko zwykłym człowiekiem. Ale zmartwychwstanie to Boża deklaracja, że Jezus jest Panem Panów i Królem Królów. Zostałem się z pytaniem, w której grupie jesteś? Czy odrzucisz Jezusa? Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za Jego zmartwychwstanie. Panie, dziękujemy Ci za Ewangelię, która jest prosta. Ale jest to dobra nowina o zbawieniu i każdy, kto wierzy w Jezusa, może być zbawiony. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty uczyniłeś te rzeczy tak proste, ale z drugiej strony niemożliwe do zrealizowania bez Twojej pomocy. Panie, proszę Ciebie, żeby każdy z nas tutaj, jak jest na tym miejscu, Panie, mógł być zweryfikowany, mógł się zweryfikować, mógł zobaczyć, gdzie jest. Że mógł zobaczyć, w której grupie jest, jaki jest jego stosunek, jej do zmartwychwstania. Panie, proszę Cię, żeby jeżeli jest jakaś niewiara, jeżeli jest jakaś przeszkoda na to, żeby przyjąć zmartwychwstanie, żeby uwierzyć w Jezusa, to Panie, pokonaj tą przeszkodę, rozbij ten mur, daj wiarę, Ojcze, pokaż, kim jest Chrystus, objaw Chrystusa, ażeby każdy mógł zobaczyć swoimi oczami, Panie, tego, który był, został przebity i tego, który powstał z martwych. Panie, proszę Ciebie o Twoje zmiłowanie. Proszę Ciebie też o to, abyśmy jako Kościół, jako wierzący nigdy nie wstydzili się tego przesłania o zmartwychwstaniu, że to jest politycznie niepoprawne dzisiaj mówić o zmartwychwstaniu, mówić o Chrystusie. To jest kontrowersyjne, ale Panie, Ty dałeś to przesłanie Ewangelii i my, Panie, chcemy być wierni, chcemy wiernie przekazywać i wzywać ludzi do wiary w Jezusa, tego, który zmartwychwstał, tego, który żyje i tego, który wkrótce przyjdzie. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa dziękujemy Ci, Ojcze Święty. Amen.